pokoleniowy dialog, a tak naprawdę w naszym studiu trójka bardzo młodych uczestników, inicjatorów, pomysłodawców też, jak rozumiem, tego właśnie projektu, pokoleniowy dialog. Będziemy rozmawiać tak naprawdę na początek na razie z jedną częścią pokoleniowego dialogu, czyli z tą młodszą częścią. Młodzi ludzie razem z nami, uczniowie lubelskich liceów, klasa trzecia, więc naprawdę taki przedstart życiowy, można by było powiedzieć. Dlaczego podjęliście się takiego pokoleniowego dialogu właśnie z osobami starszymi?
Dobrze, więc pokoleniowy dialog powstał w ramach inicjatywy, w ramach Olimpiady Zwolnień z Teorii, a tematyka wynikła z tego, że po prostu zauważyliśmy lukę, właśnie brak gdzieś tam kontaktu, często brak dialogu i porozumienia między różnymi pokoleniami i chcieliśmy ją wypełnić, przysłużyć się do tego i z tego właśnie wynikła ta akcja.
Te słowa przekazał Państwu kierownik projektu pod hasłem Pokoleniowy Dialog, Kamil Kowalik, ale z nami także Aleksandra Piasecka, uczestniczka projektu, i Bartosz Siejka, również uczestnik tegoż projektu. W takim razie zacznijmy od początku. My już znamy troszkę kwestie związane z Olimpiadą Zwolnieni z Teorii, czyli rzeczywiście tutaj w naszym studiu już w przeciągu kilku minionych lat pokazywali się, przybywali do tego naszego radiowego studia praktycy, tak? Czyli ci, którzy chcą działać. Na początek takie krótkie wprowadzenie dla naszych radiosłuchaczy, czym jest tak naprawdę to uczestnictwo i ta obecność w tej olimpiadzie i czego to wymaga tak naprawdę od uczniów.
A więc Olimpiada Zwolnień z Teorii jest to taka nietypowa olimpiada, która polega po prostu na stworzeniu swojego projektu społecznego, który w jakiś sposób właśnie pomoże społeczności. I tutaj zbiera się grupkę osób i stworzy się jakiś pomysł i później zarządza się tym projektem, czyli troszkę nawiązuje się różne współprace, wykonuje się różne zadania, ale jest to w pełni przez nas, bez jakby pomocy z zewnątrz często, w sensie, że my nadzorujemy proces tego projektu.
Trzymam kciuki, żeby się Państwu udało. W takim razie, jakie cele, jakie działania przed Wami?
Na pewno głównym celem jest zmniejszenie tej różnicy pomiędzypokoleniowej, żeby też jakby pokolenia zrozumiały siebie.
A jak myślisz, Bartoszu, czy to jest rzeczywiście trudne i tak naprawdę tych adresatów tego projektu, kogo tutaj widzicie? Czy trudno jest Wam jako młodym ludziom trafiać do osób starszych, którzy de facto są z minionego wieku? Już nawet nie tylko różnica pokoleń, ale nawet wieku.
Myślę, że to nie jest trudne, tylko po prostu potrzeba chęci i z jednej i z drugiej strony.
Jak Ty w ogóle postrzegasz osoby starsze? Kim dla Ciebie są?
No, dla mnie są to osoby, od których na pewno o wiele mogę się nauczyć.
To jest ładnie i dyplomatycznie, ale czy to nie jest trudny interlokutor? Czy to nie jest trudna osoba w ogóle do podjęcia jakichkolwiek działań?
No myślę, że tak, no bo jednak no, wychowałem się w innym zupełnie świecie niż oni i tak ciężko mi na pewno jest ich zrozumieć. Ale myślę, że dużo lekcji, które mogę wynieść z tych rozmów, są na tyle ponadczasowe, że no, po prostu mi pomogą. Nawet jeżeli chodzi o to, że żyję w innym świecie.
Olu, czy ty też tak to postrzegasz? Przecież często mówi się o tym, że wam jako młodym ludziom najtrudniej jest dojść do porozumienia z pokoleniem waszych rodziców. A wy tutaj sięgacie do dziadków, w waszym przypadku to nawet do pradziadków, prawda?
No myślę, że na pewno nie jest to bardzo proste, żeby się dogadać i żeby stworzyć jakąś relację nawet. No ale myślę, że jeżeli obie strony chcą się od siebie czegoś nauczyć, bo zarówno jak my się uczymy od tych starszych osób, to one też mogą się od nas czegoś nauczyć i wynieść jakąś lekcję. Więc myślę, że na zasadzie takiej współpracy to nie jest najtrudniejsze zadanie.
Co planujecie w takim razie zrobić w tym projekcie?
A więc póki co prowadzimy cotygodniowy wolontariat w Domu Pomocy Społecznej w Lublinie.
Opowiedz więcej, jak to wygląda. DPS nie jest takim miejscem oczywistym dla was. No tak jak na was tutaj patrzę, to w skateparku spokojnie mogłabym was umiejscowić, ale w DPS-ie niekoniecznie. To jest takie środowisko trudne. Często dla wielu może być taka psychologiczna bariera, jeszcze trudniejsze niż szpital, ponieważ tam przebywają osoby, które są zniedołężniałe, właśnie osoby starsze, niepełnosprawne. To nie jest chyba proste przekroczyć taki próg domu pomocy społecznej.
Zgadza się. Są różne przypadki, ale mimo wszystko...
A zdarzyło się, że ktoś z was uciekł z przetwórtki DPS-u?
Nie. Nie zdarzyło się. No przede wszystkim dość mocno się stresowałem. Nie wiedziałem, czego oczekiwać można. Jednak naprawdę zostaliśmy bardzo ciepło przyjęci przez osoby tam. Dużo wspaniałych ludzi poznaliśmy dzięki temu.
Mówisz, że to jest takie zamknięte środowisko, prawda? Że to są osoby, które często nie wychodzą poza obręb, ja już nie mówię nie tylko jakby ogrodów w DPS-ie, w Domu Spokojnej Starości, ale też i często poza cztery ściany własnego pokoju, prawda? Przy jakich osobach, nie wiem, pomagaliście? Co wy tam robicie w ogóle?
No my głównie spędzamy z nimi czas przez rozmowy i na przykład granie w gry planszowe, ale również i robimy takie spacerki z osobami sam na sam, właśnie z seniorami z Domu Pomocy Społecznej, podczas których rozmawiamy sobie i właśnie spacerujemy po ogrodzie tam. A dodatkowo organizowaliśmy również zajęcia, między innymi były to zajęcia gastronomiczne, gdzie wspólnie robiliśmy sałatki, a dodatkowo robiliśmy też zajęcia z cyberprzemocy, żeby przekazać trochę to, co my wiemy, ponieważ dużo słyszy się gdzieś o oszustwach, skierowanych właśnie do tej grupy, więc chcieliśmy pomóc im właśnie w ten sposób, żeby właśnie pokazać to, co umiemy, to, co gdzieś wiemy i przekazać tę wiedzę im.
Brawo, skąd takie pomysły na takie właśnie działania?
Kulinarne akurat powstały przy pomocy pani psycholog, przepraszam, która nami się opiekuje w Domu Pomocy Społecznej, pomaga nam przy wolontariacie. To były pomysły jej. Jednak naszym pomysłem były zajęcia z cyberprzestępczości. Po prostu chcieliśmy pokazać to, w czym się orientujemy, w czym jesteśmy gdzieś tam dobrzy, mamy wiedzę i co może być faktycznie potrzebne właśnie mieszkańcom tego domu.
Jak to było na początku? Co było łatwe, co trudne? Co cię zaskoczyło?
Znaczy, ja miałam już doświadczenie z takim miejscem, bo w takim domu właśnie mój dziadek mieszkał, bo potrzebował pomocy takiej dziennej, więc to nie było dla mnie nic szokującego do końca, chociaż była taka różnica, że jednak ten dom, w którym my teraz, z którym współpracujemy, no to jest w o wiele lepszym stanie niż tamten poprzedni, więc byłam miło zaskoczona tym, że jednak warunki są bardzo dobre i jest taka ciepła i miła atmosfera, pomimo tego, że myślę, to jest miejsce, w którym wiele osób też niestety kończy swoje życie, ale jednak no, nie było to jakieś traumatyczne na szczęście, tylko takie nowe doświadczenie.
Kogo udało ci się tam spotkać? Kogo być może zapamiętałaś? Czy są takie osoby, do których powracacie po prostu?
Znaczy, mamy te zajęcia, że tak to nazwę, z taką grupą tych seniorów, która się powtarza, że tak powiem, bo co tydzień mamy z tymi samymi ludźmi.
Z podobną grupą, tak.
Z podobną grupą.
Rozumiem, czyli to są osoby jakby wyznaczone do takiego spotkania, tak?
To są te osoby, które po prostu są na siłach i myślę, że też mają chęć się z nami spotkać, bo nie wiem, jak wygląda reszta tych ludzi, która tam mieszka, ale wydaje mi się, że to te osoby, które po prostu są w stanie, to z nami mogą się spotykać.
Same zajęcia są otwarte, każdy, kto chce, może przyjść. Jednak wiadomo, że są przypadki, gdzie na przykład ktoś jest niepełnosprawny, nie ma tyle sił, żeby samodzielnie się poruszać, ale też i takie osoby staramy się odwiedzać. Ostatnio właśnie koleżanki były u jednej pani, która leży po prostu w łóżku, nie może się poruszać i spędziły z nią właśnie prawie cały dzień tam i rozmawiamy przy herbatce, więc mimo to, że ktoś tam nie może, to staramy się pomagać. Ale na samych zajęciach ta grupa często się powtarza i nawiązaliśmy właśnie z nimi już dość bliską relację z osobami tam.
Jaki jest ten feedback? Jaka jest ta informacja zwrotna? Czyli co te osoby mówią na te spotkania z wami? Co mówili wam, kiedy was pierwszy raz zobaczyli?
No, na pewno odebrali nas całkiem ciepło, byli na pewno chętni do rozmowy, a przynajmniej większość. No, chcieli się na pewno też od nas czegoś nauczyć. Kiedy prowadziliśmy zajęcia z cyberprzemocy, to naprawdę uważnie słuchali. Starali się właśnie, zadawali różne pytania, żeby się jeszcze więcej dowiedzieć o to. Więc no, zostaliśmy ciepło odebrani i też tak, no widać było po nich, że chcą się czegoś od nas nauczyć i chcą też nam przekazać jakąś wiedzę, bo często opowiadają nam różne jakieś rzeczy. Przygotowaliśmy tutaj z kolegą Kamilem oraz takim nieobecnym dzisiaj Mateuszem prezentację o tej cyberprzemocy i po prostu tam w bibliotece, w tym Domu Spokojnej Starości, na takim telewizorze większym, puściliśmy tą prezentację i po prostu opowiadaliśmy o tym, co slajd się zatrzymywaliśmy, żeby właśnie wysłuchać jakichś pytań. No i w sumie tyle.
A powiedzcie, jak zareagowali wasi rodzice na to, że wy chcecie odwiedzać DPS, że podejmujecie taki temat właśnie dotyczący pomocy osobom starszym, osobom, o których no często tak się mówi, wy o tym mówicie, tak, żyjącym na marginesie społeczeństwa?
No moja mama bardzo ciepło odebrała ten projekt, obserwuje nas wszędzie, gdzie się da i też na przykład prowadziliśmy wcześniej taką ankietę, też uczestniczyła w niej i rozsyłała dalej, więc naprawdę angażuje się tak jak może i właśnie ciepło zareagowała na całą inicjatywę.
Czy też czujecie to, że to może być takie swoiste obciążenie psychiczne dla was, dla młodych, zdrowych, silnych, stojących właśnie na progu dorosłego życia ludzi? Ola, jak ty to postrzegasz?
Jest raczej dobre doświadczenie i pomimo tego, że właśnie jest to takie miejsce, które niekoniecznie może się kończy, niekoniecznie się kojarzy z taką radością, bo to jednak już koniec jest życia poniekąd, no to myślę, że przez to, że jesteśmy tacy młodzi, to dajemy też siłę tym starszym osobom i pokazujemy, że jednak dalej o nich pamiętamy. I sama myślę o tym, że możemy trochę spędzić z tymi starszymi osobami czasu i im umilić właśnie te chwile, to myślę, że dodaje nam raczej siły i energii niż jakiegoś takiego smutku wewnętrznego.
No ja myślę, że też pozwala docenić to, że jeszcze mamy całe życie przed sobą.
I grunt, żeby go nie zmarnować, prawda?
Dokładnie.
Piękne życie. Troszkę tak filozoficznie, ale być może rzeczywiście w gronie swoich rówieśników akurat taka refleksja by wam nie przyszła do głowy. A jak to się stało, że chce wam się zrobić coś jeszcze? Chociażby nawet przygotować tę kolejną prezentację, przygotować siebie samych, poświęcić ten czas. A przecież tak łatwo byłoby, nie wiem, wziąć telefon w rękę i sobie tam poskrolować, czy cokolwiek innego, serial obejrzeć, czy coś jeszcze innego. Dlaczego? Mówi się o tym, że teraz współcześnie młodzi ludzie nie są zbyt twórczy, są odtwórczy, tak? Czyli jakby powielają to, co ktoś już tam gdzieś kiedyś zrobił, niekoniecznie wychodzą z taką własną inicjatywą, więc poza tym, że oczywiście tutaj no, jakiś gwarantowany indeks, tak, laureaci tej olimpiady mogą dostać, jednak mimo wszystko to troszkę odpowiedzialności za te działania, zwłaszcza, że pracujecie na żywej materii, bo na człowieku jednak podejmujecie, prawda?
Na pewno, ale wydaje mi się, że po prostu fakt tego, że wydaje mi się, że jest to trochę stereotyp, że młodzieży się nie chce aktualnie i nie jest to do końca prawda. Chętnie tutaj, jak spytałem właśnie osoby, które moich znajomych, przyjaciół, każdy chętnie wyraził jakby chęć pomocy i zaangażowanie się w ten projekt. I wiadomo, zajmuje to trochę czasu, ale właśnie sam fakt tego, ile uśmiechu przynosi zarówno nam, jak i osobom tam w DPS-ie i to, jak jesteśmy ciepło odbierani, to myślę, że nas spokojnie wynagradza jeszcze z górką to nasze zaangażowanie i czas poświęcone.
Uważam, że na pewno jest to taka rzecz, z której mogę naprawdę dużo doświadczenia wyciągnąć i wiele się nauczyć. I też samo to, że mogę być dla kogoś jakąś pomocą, czy po prostu spędzić z jakąś osobą czas i to jej poprawi nastrój, no to sprawia, że jednak mam do tego chęć, bo miło jest coś zrobić dla kogoś po prostu i jednak nie można całego swojego życia opierać na robieniu sobie zdjęć albo siedzeniu właśnie w mediach społecznościowych, bo no to jest, no z czasem myślę, że to i tak by się znudziło, ale też zależy od ambicji, myślę, człowieka, bo to też każdy ma inne priorytety po prostu.
No dobrze, a to w takim razie, skoro już tak mówimy o tych mediach społecznościowych i ten internet tak od czci i wiary odsączamy tutaj, to tak naprawdę powiedzcie, czy również tymi waszymi działaniami w ramach pokoleniowego dialogu chwalicie się w tym dobrym tego słowa znaczeniu w mediach społecznościowych, gdzie można zobaczyć w ogóle, jak wygląda dokumentacja w ramach Olimpiady Pokoleniowego Dialogu?
To jeśli chodzi o social media, to tak, regularnie wstawiamy posty głównie na Instagram. Jest to pokoleniowy podłoga dialog. I tam właśnie wstawiamy zarówno z DPS-u, ale dzisiaj też taki wyjątkowy dzień, pojawił się post z Młodzieżowej Rady Miasta Lublin, od której uzyskaliśmy właśnie patronat dzisiaj na nasz projekt. Więc chwalimy się w social media. Po prostu pozwala nam to trafić do szerszego grona, może kogoś zainspirować. I wydaje mi się, że jest to pozytywna rzecz.
A jak ten wasz projekt odbierany jest wśród waszych przyjaciół? Ty już troszkę tutaj mówiłeś, tak, że niektórzy są nawet za, tak? Nawet właśnie by się chcieli włączyć i może też coś zrobić dobrego.
No, duża część osób po prostu jakby daje takie wspierające komentarze i pod postami, i też w jakichś prywatnych wiadomościach otrzymujemy takie, więc są, wspierają nas też i pozytywnie wyrażają się o naszym projekcie.
A jak to jest, jak to było w ogóle z tym skompletowaniem ekipy do działania w ramach projektu? Jak to wyglądało? Bo jesteście uczniami różnych klas i różnych szkół nawet, tak?
Tak jest. Dużą część osób tutaj znam z mojej podstawówki jeszcze i dalej te aktualnie obecne Aleksandra i Bartosz to są właśnie osoby jeszcze z podstawówki, z którymi utrzymuję kontakt i też część takich znajomych, których mam, do których napisałem, czy byliby chętni i wszyscy właśnie wyrazili zgodę, chęć pomocy i zaangażowania się, więc nie było trudno zebrać chętną grupę.
A jak z opieką pedagogów? Jak to wygląda? Czy macie jakiś nadzór pedagogiczny nad projektem?
Formalnego opiekuna projektu nie mamy. Mamy nieformalnego ze Staszica.
Jak, w jaki sposób na przykład opiekunowie was, pedagodzy, nauczyciele was wspierają? W ogóle wiedzą, że uczestniczycie w tym projekcie?
Tak, tutaj mogę powiedzieć, że moja wychowawczyni w piątym liceum objęła patronat nad projektem i mamy możliwość tam rozpromowania projektu na terenie szkoły, co na pewno nam pomaga dotrzeć do jeszcze większej ilości osób.
No generalnie poruszyliśmy tematy może najpopularniejszych metod, w jaki sposób zostają oszukani seniorzy, czyli na przykład metodzie na wnuczka, gdzie po prostu wytłumaczyliśmy im, na czym to polega, w jaki sposób się przed tym zabezpieczyć, no i po prostu co zrobić, jeżeli na przykład by już zostali ofiarami takiej cyberprzemocy.
Bartosz, a ty jako młody człowiek, skąd to wiesz? Skąd wiesz, że takie sytuacje się dzieją? Skąd wy w ogóle o tym wszystkim wiedzieliście i dlaczego uważaliście, że to jest ważny temat do przeprowadzenia?
Akurat o tej metodzie na wnuczka, bo ona jest bardzo popularna, no często można usłyszeć gdzieś w mediach społecznościowych, no i po prostu kiedy dostrzegliśmy ten problem, no to się zainteresowaliśmy tym faktem, że no taki problem jest, że ci seniorzy często są, no ich brak wiedzy na temat tego internetu, jak to wszystko działa, jest wykorzystywany przez tych oszustów.
Czy wy, żyjąc z tym wszystkim, z tą nowoczesną technologią na co dzień, możecie rzeczywiście pomagać, być pomocnymi?
Wydaje mi się, że po prostu żyjąc na co dzień z technologią nabiera się pewnego rodzaju intuicji w tym wszystkim, gdzie znacznie łatwiej się nauczyć nowych rzeczy, właśnie związane właśnie różne metody płatnicze i wie się, jak to działa mniej więcej. A kiedy zaczyna się od początku, to faktycznie trudno jest się połapać w tym wszystkim i po prostu łatwiej jest nam wytłumaczyć to i zrozumieć.
Czy to oznacza, że też na przykład w domu, w rodzinie, swoim dziadkom, jeżeli macie szczęście posiadania dziadków, też rzeczywiście takie rzeczy tłumaczycie? Czy na przykład z waszymi bliskimi, osobami starszymi rozmawiacie na te tematy, co może być ważne, także w tym projekcie?
No, mi się zdarzyło pomóc moim dziadkom na pewno w nawet obsłudze telefonu, bo no różnica jest taka, no, że ja jednak żyję w tych czasach już od początku, a oni dopiero muszą się w tym odnaleźć. No więc na pewno Myślę, że na pewno ta nasza wiedza jest bardzo wartościowa, jak na te czasy, w których żyjemy, bo nie jest to takie łatwe przestawić się na przykład z telefonu, z klawiaturą na telefon dotykowy. I myślę, że to też jest taka nawet i mentalna bariera, bo jest to naprawdę duża nowość, której nie było kiedyś po prostu.
A więc zaczęliśmy od wolontariatu i dalej będziemy go prowadzić i mamy zamiar jeszcze zorganizować tam koncert charytatywny. Niedługo przeprowadzimy również kiermasze w szkołach na rzecz DPS-u właśnie, gdzie zakupimy różne potrzebne artykuły.
Z jaką muzyką przyjdziecie do tego DPS-u?
Mamy koleżankę, która gra na skrzypcach. Więc będzie to właśnie jej taki występ raczej.
Recital.
Tak. Mamy w planach jeszcze przeprowadzić sądy uliczne, gdzie będziemy właśnie rozszerzymy trochę grupę, więcej pokoleń, również jakby dotykając, rozmawiając z osobami z tej średniej grupy wiekowej i właśnie pytając o różne porady dla młodzieży, czy o inne rzeczy, które na przykład zmieniliby w swoim życiu, żeby nauczyć się czegoś od nich i w ten sposób właśnie czerpać wiedzę i również porozmawiać.
To nawet nie tyle z dziennikarskiego punktu widzenia sonda, co już taka pogłębiona rozmowa tak naprawdę, bo sonda uliczna to czy jest pan za, czy przeciw. I tak szybciutko, natomiast tutaj ważne takie pytania egzystencjalne chcecie postawić tak naprawdę. W jaki sposób, jak chcecie to, już tak dziennikarsko podpytuję, jak chcecie to reportersko przeprowadzić?
Po prostu podzielimy się na kilka grup. I po dwie osoby, gdzie jedna osoba po prostu będzie zadawała pytania, a druga będzie nagrywać. Później zmontujemy to i stworzymy taki materiał. Będzie to można zobaczyć na YouTubie i na TikToku.
Tak naprawdę chcecie projekt zrobić na bardzo wielu płaszczyznach, tak? Czyli tej ludzkiej, typowej, ale też i tej wirtualnej, tak żeby do jak największej liczby adresatów też, jak rozumiem, trafić, prawda? Z tymi wszystkimi przesłaniami. Myślicie, że to coś da tak naprawdę? Czyli co może być taką sumą tego projektu?
No na pewno, tak jak wspomnieliśmy, wiele uśmiechów i miło spędzonych chwil, ale również myślę, że część osób popatrzy na to i może stwierdzi, że pozbędzie się jakichś przekonań, stereotypów, które mieli wcześniej o osobach starszych, czy nawet o młodzieży, o nas. Zobaczy, że może faktycznie młodzież się angażuje, albo że osoby starsze, jednak wcale to nie jest tak, że starsze już powiedzmy do niczego się nam nie przydadzą, tylko że faktycznie można wiele się nauczyć i wyciągnąć od nich.
No dobrze, szczerze.
Śmiejecie się, a takie stereotyp, robiłem ankietę.
No właśnie, to powiedz mi, jakie były na przykład odpowiedzi w tej ankiecie? No właśnie, w jaki sposób na przykład twoi rówieśnicy postrzegają osoby starsze?
No ankietę przeprowadziliśmy, tam było ponad 200 odpowiedzi, czy nawet 300, już nie pamiętam dokładnie.
No to jest całkiem spora taka reprezentacyjna grupa.
I odpowiedzi były bardzo różne, ale część osób zgadzała się ze stereotypami na temat tego, że na przykład nie da się nauczyć technologii osób starszych, że w ogóle nie można się za wiele od nich, nie da się dogadać z nimi, ani porozumieć. I właśnie staramy się z tym walczyć, pokazać, że to nieprawda, że mimo wszystko, mimo różnic, które posiadamy, dalej w dialog może być wartościowy i możemy się dużo z tego uczyć.
No i możliwe, że też będziemy inspiracją dla jakichś młodych osób, które również może włączą się w jakiś wolontariat i będą chciały, tak jak my, pomagać po prostu osobom starszym i nawet spędzać z nimi czas.
Powiedzcie, jakie wy mieliście stereotypy dotyczące osób starszych, jakby co się zmieniło poprzez działania w tym projekcie i kontakt ze starszymi osobami?
To ja na przykład miałem taki stereotyp, że na pewno większość tych starszych ludzi jest wrogo nastawiona do młodych osób, że jednak no tak negatywnie patrzą przez to, że na przykład no ich trochę nie rozumieją, że ciągle siedzą w telefonach i tak dalej. No ale usłyszałem takie zdanie, że od pewnej pani, że po prostu młodzież jest wspaniała, które sobie wziąłem do serca i naprawdę bardzo miło mi się zrobiło. i myślę, że ten stereotyp na pewno przełamałem.
Świetnie, no to z drugiej strony powiedzcie, co was boli w takim stereotypowym postrzeganiu was jako młodych ludzi? Skoro to mamy tutaj pokoleniowy dialog, co wam najbardziej przeszkadza, co was mierzi?
No ja myślę, że na pewno fakt, że ciągle siedzimy po prostu w tych telefonach, że nie robimy nic pożytecznego. Wiele razy też słyszałem, że jesteśmy mało ambitnymi ludźmi jako pokolenie. No i myślę, że to na pewno mnie tak boli, bo jednak na pewno w mojej grupie znajomych mam bardzo dużo ambitnych osób, które naprawdę mnie ciągną do góry i są dla mnie no, inspiracją, można powiedzieć, tak jak tu kolega siedzący obok.
Myślę, że też osobom z naszego pokolenia często jest zarzucany brak kultury, co, no, z czym faktycznie można się zgodzić w niektórych grupach, ale jednak mam wrażenie, że większość takiej młodzieży ambitnej jest jednak wychowana dobrze i jesteśmy jednak kulturalni.
Czyli żeby nie postrzegać wszystkich miarą, nie wiem, trójki młodych ludzi w autobusie, którzy na głośniku słuchają głośno muzyki.
Tak, ale myślę, że takie szufladkowanie też jest dosyć charakterystyczne dla tych starszych pokoleń. No nie to, że oceniamy, ale jednak to myślę, że to też mogłoby się zmienić jednak, ale pracujemy nad tym, bo myślę, że w końcu się wszyscy dogadamy jakoś.
I pracujecie także nad projektem pod hasłem Pokoleniowy Dialog, który to projekt ma wam otworzyć, jak rozumiem, ścieżkę kolejnego etapu nauki, rozwoju, kariery. Powiedzcie, co wam się marzy tak naprawdę, jeśli chodzi o już wygraną w ramach tej olimpiady.
No ja przyznam, że kiedy zgadzałem się na wzięcie udziału w konkursie, w tej olimpiadzie, no to ani trochę nie myślałem o nagrodzie. Raczej wziąłem pod uwagę po prostu miło spędzony czas, żeby też nauczyć się wielu rzeczy od tych starszych osób. No i po prostu nagroda nie była żadnym dla mnie wyznacznikiem.
Naprawdę? Ale jak na to wszystko znaleźć jeszcze czas? Mówisz o tym, że wy nie macie czasu już kompletnie na nic, bo bardzo długo siedzicie w szkole, dużo się uczycie po powrocie ze szkoły, macie korepetycje, różnego rodzaju kursy, plus jeszcze no właśnie ten czas spędzany w mediach społecznościowych i generalnie przed różnego rodzaju ekranami. To jak wy na to znajdujecie czas? Jak ty to robisz?
No przede wszystkim to jest kwestia priorytetów, żeby no jeżeli chcemy poświęcić się dla czegoś, tak jak na przykład my się poświęcamy dla tego projektu, no to trzeba jednak zrezygnować z jakiejś części aktywności albo po prostu umieć zagospodarować lepiej swój czas. Ja na przykład no głównie się zajmuję tym w soboty rano, kiedy po prostu wstawałem później, więc tak naprawdę nie musiałem rezygnować z żadnych dodatkowych aktywności.
No ja też myślę, że to jest kwestia zorganizowania się i nawet po prostu skrócenie sobie czasu na telefonie, bo jednak ten telefon zabiera bardzo dużo czasu, jeżeli się nie ma innych zajęć. No i tak samo jak jest to w sobotę, no to wystarczy wstać wcześniej, no a w piątek trzeba się po prostu wcześniej położyć i myślę, że znajdzie się na to siłę i czas po prostu.
No więc ja jestem na edukacji domowej, więc u mnie wygląda to trochę inaczej, więc jestem w stanie po prostu moje aktywności poprzekładać, bardziej dostosować pod ten projekt. Też jako właśnie kierownik mam trochę więcej obowiązków, więc staram się je gdzieś tam wcisnąć i poprzekładać inne rzeczy na później, na rzecz tego projektu, czy po prostu zrezygnować z nich.
No i to też pokazuje, że edukacja domowa to nie jest jednak spędzanie w czterech ścianach pokoju, tak, tego czasu, tylko właśnie otwartość na różnego rodzaju inne aktywności, w tym także te wolontarystyczne. Powiedz jeszcze, Kamilu, to jaki tobie marzy się, jaka tobie marzy się nagroda, tak? Czyli jaki indeks, jakie są twoje plany? Tu rozmawialiśmy o tej ambicji, jednak mimo wszystko młodych ludzi.
Moje plany są takie, żeby poznać dużo fajnych ludzi podczas tego projektu i tyle mi wystarcza. Tak? Na zakończenie jest jeszcze spotkanie wszystkich projektów, które doszły do finału, czyli po prostu spełniły określone wymagania i tam też myślę, że będziemy w stanie nawiązać różne nowe znajomości i to będzie taką też nagrodą za ten projekt.
No, ja tak samo jak Bartek, nie wchodziłam w ten projekt z myślą, że dostanę jakąś określoną nagrodę czy korzyść, tylko stwierdziłam, że jako, że robią to moi znajomi, to czemu miałabym się nie włączyć? No i zobaczymy, do czego to doprowadzi. Ja myślę, że to będą raczej same dobre rzeczy.
To generalnie w samej olimpiadzie są cztery etapy. Jest to inicjacja, planowanie, realizacja i zakończenie. Jesteśmy na etapie realizacji jeszcze. Zakończenie jest bodajże w kwietniu, gdzieś w połowie kwietnia. I do tego czasu po prostu będziemy na początku prowadzić nasze zajęcia, a później jeszcze zobaczymy. Ale tak jak pytałem się tutaj właśnie osoby w projekcie, każdy naprawdę podoba się wolontariat i stwierdziliśmy, że chętnie byśmy robili to nawet bez jakby olimpiady.
Zaskoczona jestem tymi odpowiedziami, ale szalenie pozytywnie. Bardzo Wam dziękuję za taką szczerość. Trzymam kciuki i wierzę, że w kwietniu będziecie dawać znak. Także tutaj w naszym radiu regionalnym, co, gdzie i jak potoczyły się losy Waszego projektu. Przypomnijmy jeszcze, gdzie możemy Was oglądać i te wszystkie Wasze działania.
Na Instagramie pokoleniowy podłoga dialog.
Życzę powodzenia. Trzymamy kciuki za Wasze działania i śledzimy wszystko to, co robicie w ramach projektu Pokoleniowy Dialog. A naszymi gośćmi byli Kamil Kowalik, kierownik projektu pod hasłem Pokoleniowy Dialog, Aleksandra Piasecka, uczestniczka projektu i Bartosz Siejka, również uczestnik projektu. Sprzed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jaremek. Mówię Państwu do usłyszenia, jak zawsze w każdy czwartek, tuż po godzinie 18, a kontakt z naszą redakcją, także jeśli chodzi o temat, który dzisiaj podejmowaliśmy, to jak zawsze seniorzy@radiolublin.pl. Dziękuję.
To my chcielibyśmy podziękować całemu kierownictwu Domu Pomocy Społecznej, jak i osobom tam znajdującym się i Radiu Lublin.
Dziękuję bardzo. Będziemy trzymać kciuki za Wasze działania. Powodzenia.